To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Bartosz Gałek. Bartosz jest liderem zespołu odpowiedzialnego za OPBox, narzędzie, którym składamy cały frontend Allegro. To człowiek orkiestra, angażuje się w tyle inicjatyw, że nawet ciężko mi je tu wymienić. Wiele lat temu pracowaliśmy z Bartkiem w jednym zespole, także myślę, że to będzie fascynująca rozmowa. Cześć Bartek.
Cześć Piotrek.
Jesteś w Allegro już prawie 8 lat. Powiedz, jak przebiegała twoja droga od świeżaka po studiach do lidera zespołu? Czego się uczyłeś na kolejnych etapach?
Och, mój drogi, to była piękna i wyboista droga. Zaczynałem pracę w zespole, który miał się zajmować startupami w Allegro. To był całkiem ciekawy pomysł. Tworzyć takie nowe pomysły, które mogą rozwijać Allegro i poszerzać naszą ofertę. No a z czasem zmieniłem też miasto, ponieważ zaczynałem w Poznaniu, potem się przeniosłem do Warszawy, gdzie wspólnie pracowaliśmy nad ocenianiem obrazków, chociaż paroma innymi projektami też. Potem pojawiła się idea zrobienia wygodnego systemu do tworzenia frontu Allegro. Przez front mam na myśli to, co widzą użytkownicy, nasi klienci. No i dzisiaj jakby jestem tu, gdzie jestem. Tak jak powiedziałeś wcześniej, jestem jakby wraz z zespołem tworzymy OPBoxa, o którym też chętnie opowiem. Wytykasz mi wiele lat pracy w Allegro, mój drogi, a ty też nie jesteś wcale mniej.
Tak, rzeczywiście mi też niedługo stuknie 8 lat i myślę, że porozmawiamy o tym jeszcze. A teraz przejdźmy do tematu OPBoxa, bo to jest coś, o czym już wspominaliśmy w podcastach. Piotr Orłowski opowiadał o tym z perspektywy menedżera, jak to było tworzone. Rozmawialiśmy też w kontekście web performance'u o OPBoxie, ale nigdy nie powiedzieliśmy, jak to tak naprawdę jest zrealizowane. No to tutaj jesteś najlepszą osobą, żeby o tym opowiedzieć. Więc powiedz, jaki problem próbowaliśmy rozwiązać OPBoxem? Czy nam się to udało i jak to w ogóle działa?
Od początku istnienia Allegro generalnie rozwój treści w serwisie był w rękach deweloperów, tudzież zespołów deweloperskich, więc zauważyliśmy taką potrzebę dynamicznego rozwoju stron na Allegro. Głównie chodziło o treści inspiracyjne, o treści reklamowe, o rzeczy zachęcające do zakupów i pomyśleliśmy, że ciekawą jakby perspektywą jest to, żeby dało się to łatwo wyklikać bez konieczności angażowania zespołów deweloperskich. I tak zrodziła się idea OPBoxa. Jakby ta nazwa głównie wychodzi z tego, że tak naprawdę elementy, które składają się na stronę, to są takie boksy, czyli takie miejsca, gdzie można coś pokazać. I to jest jakby jeden taki filar tego rozwiązania. Drugim problemem, który OPBox rozwiązuje, tudzież wyzwaniem, jest ilość czy mnogość zespołów deweloperskich, które chciałyby uczestniczyć w tworzeniu frontu. W Allegro jest ponad 50 zespołów. I odkąd ja pamiętam, to zawsze było w takiej skali. W związku z tym no, nie działało robienie jednego, nie wiem, monorepo w podejściu takim, że dużo zespołów kontrybuuje i wymienia jakieś miejsca. To nigdy nie było dobre, przynajmniej w naszej kulturze firmowej. Więc OPBox pozwolił na takie rozdzielenie odpowiedzialności. I w tym momencie zespoły produktowe mają swoje własne takie mini frontendy, czy mini kawałki Allegro, co z perspektywy paru lat wygląda na to, że i rynek w tą stronę poszedł. Wiem, że nasze konkurencje w internecie miały bardzo podobne rozwiązania. Wiem też, że popularny jest taki framework Next.js i to praktycznie jest bardzo podobne do OPBoxa. Mogę powiedzieć nawet tak, że mieliśmy GraphQL-a, zanim to było modne. To są te fundamenty. I żeby te fundamenty osiągnąć czy zbudować, potrzebowaliśmy też rozwiązać szereg innych wyzwań, no bo te dane trzeba pobrać z... Piotrek, ile mamy teraz usług w Allegro w tym momencie?
No tak z 1000, ale ciężko jest powiedzieć konkretnie, ale to 1000 przynajmniej.
No to ten 1000 przynajmniej usług czasami trzeba odpytać i o różne miejsca z serwisu zadbać. W związku z tym musieliśmy też takie tematy podjąć. I inną kwestią jest wydajność. Jakby OP-Box trochę spowodował centralizację frontendu Allegro. W związku z tym większość ruchu musi przez niego przejść, więc to była też ciekawa podróż przez meandry jakichś totalnych niuansów wydajnościowych, które zresztą się udało przeskoczyć. Kolejną kwestią jest spójność w wyglądzie. Jakby dzięki temu, że rozwijają się teraz technologie frontendowe bardzo dynamicznie, możemy implementować nasz style guide, czyli taki nasz zestaw reguł, które mówią, jak Allegro powinno wyglądać. I dzięki temu, że OP-Box centralizuje tą wiedzę, zespoły produktowe biorą gotowe klocki, z których mogą składać Allegro. Taki przykład, jak pewnie wszyscy, którzy odwiedzają Allegro, wiedzą, mamy takie ładne szare tło i my to nazywamy biurkiem i na biurku są takie białe kartki i to są właśnie kartki. No i żeby każdy zespół nie musiał tego robić na nowo, to OP-Box udostępnia właśnie takie budulce. No i z tego wynika taka korzyść, że nasz zespół grafików tworzy implementację ciemnego motywu dla strony, OP-Box to włącza i nagle działa ciemny motyw. Więc w tą stronę idziemy z całym systemem.
To powiedzmy, że jestem deweloperem w jednym z zespołów produktowych, rozwijam nową stronę na Allegro, to w jaki sposób ja ten frontend wdrożę na produkcję? Jak to wygląda tak od strony już dewelopera?
No to ja bym powiedział, że czysta przyjemność. Najpierw możesz sobie utworzyć, zarezerwować sobie jakiś adres na Allegro. Mamy ścisłą politykę co do adresowania. Kiedy już znajdziesz swoje miejsce, możesz zbudować stronę z istniejących klocków, czyli powybierać sobie istniejące boksy i stworzyć coś, to co potrzebujesz. Jeżeli czegoś nie ma, albo wymyślasz właśnie coś innowacyjnego lub robisz widok, który jest bardzo indywidualny, no to otwierasz swoje ulubione IDE, wybierasz ulubiony sposób kompilowania JS-ów i na zestawie interfejsów, które OP-Box udostępnia, implementujesz swój własny kawałek. Później opublikowywujesz go w naszym wewnętrznym rejestrze komponentów i możesz już go używać na stronie. To naprawdę brzmi prosto, bo rzeczywiście nie jest aż tak skomplikowane i bardzo dużo energii wkładamy w narzędzia, które jakby krążą wokół tematu, tak żebyś ty jako deweloper nie musiał jakoś, nie wiem, poznawać strasznych meandrów systemu.
Czyli składamy naszą stronę, stronę główną i też inne strony na Allegro właśnie z takich mikrofrontendów. Zastanawiam się, jak to robimy, że nie mamy 10 wersji Reacta, 5 wersji Angulara i 3 wersji jakichś innych frameworków javascriptowych.
Wraz z zespołem nieustannie pracujemy nad wydajnością, bo ona jest kluczowa. Pewnie wszyscy wiedzą, że jeżeli coś działa sprawnie, to przyjemnie się z tego korzysta. OP-Box obecnie deduplikuje powtarzające się zasoby, w związku z tym możemy wyeliminować taką kwestię, o której mówisz. Podczas budowania aplikacji stosujemy szereg optymalizacji, które na przykład eliminują martwy kod lub minifikują zbędne rozszerzenia, stosują polifile i jakby dzięki temu potrafimy optymalizować ten front praktycznie w locie.
W czasie pracy nad OP-Boxem, nad którym pracujesz już wiele lat, przeszedłeś też ze ścieżki inżynierskiej na liderską. Jak wiele nauczyłeś się przy tym projekcie?
O, mój drogi Piotrek, to OP-Box to jest projekt mojego życia i nadal jestem pod wrażeniem, że ciągle mnie kręci i te lata tak mijają jedno za drugim i ciągle jest tyle wyzwań i fajnych tematów, że to nie przestaje mnie interesować. No a czego się nauczyłem? Jakby mam wspaniały zespół, z którym pracuję od lat i serdecznie ich pozdrawiam. I to dzięki nim miałem siłę podjąć się takiej nowej roli. Zresztą w sumie dzięki ich wsparciu się zdecydowałem. A uczymy się bardzo dużo. Jakby ja bardzo dużo zawdzięczam moim szefom przez lata, którzy dawali mi całkiem dużą autonomię i tak naprawdę wspierali mnie we wszystkich decyzjach, które podejmowałem, co myślę, że jest dość istotnym aspektem rozwojowym, za co im w ogóle teraz dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Możesz powiedzieć więcej, jak wyglądało to przejście od inżyniera do lidera? Jak przebiegała ta ścieżka i czego się uczyłeś, w jaki sposób?
Kiedy decyzja o zmianie roli zapadła, zostałem wysłany na takie szkolenie zewnętrzną firmą, która ocenia umiejętności liderskie u osób. Jest to całkiem fajne ćwiczenie, gdzie zostajemy stawiani przed trudnymi sytuacjami kadrowo-pracowymi, liderskimi, menedżerskimi. Po takiej serii ćwiczeń dostaje się bardzo fajną informację zwrotną, która zaznacza, które obszary należy pielęgnować oraz mocne strony. Taka informacja zwrotna pozwoliła mi utwierdzić się w przekonaniu, że to jest dobry kierunek. Dzięki temu nabrałem trochę więcej pewności siebie i było to swoją drogą bardzo fajne przeżycie. Na pewno zmotywowało mnie do poznawania trochę więcej aspektów bycia menadżerem. Mój szef bardzo dużo książek mi podrzucił, które myślę, że były bardzo owocne. Też Allegro organizuje co roku takie spotkanie liderów, gdzie możemy sobie spotkać się w całym gronie, we wspólnym gronie i porozmawiać na tematy, które zazwyczaj się nie porusza ze swoim szefem. To jest też bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo sobie cenię te spotkania. To wszystko w sumie powoduje, że ta ścieżka przechodzenia, jak to powiedziałeś ładnie, z dewelopera na lidera wcale nie jest taka straszna. Jest bardzo dużo wsparcia.
Myślę o twojej 8-letniej karierze. No w naszej branży jest takie przekonanie, że no 3 lata w jednym miejscu no to jest już maksimum i generalnie te firmy trzeba zmieniać regularnie. No u nas w Allegro mamy wielu, którzy pracują w Allegro naprawdę wiele lat. No mamy inżynierów, którzy bodajże kilkanaście lat już pracują, no my po 8 lat. Jak to jest, że ludzie zostają tyle czasu i im się to nie nudzi?
Jak sobie o tym myślę, to widzę kilka aspektów. Jednym z nich są ludzie, o których już wspominałem dzisiaj. To jest coś niesamowitego, że otaczają nas wspaniali fachowcy, niesamowicie inspirujący ludzie. To jest super, że mogę pracować w takiej firmie. To jest tak jakby jeden aspekt. Możliwości rozwoju w różnych obszarach naszej firmy są ogromne. Zresztą mam wrażenie, że też tego, Piotrek, doświadczyłeś, bo ty też niedawno zmieniałeś rolę z bycia w zespole od narzędzi wewnętrznych do platform architekta. Może ty też powiesz, jak wygląda taki proces?
Tak, rzeczywiście byłem w zespole. No narzędzi wewnętrznych to może, wydaje mi się, to trochę mało powiedziane. No, nasz zespół zajmuje się takim fundamentem tej naszej architektury mikrousługowej. Właśnie komunikacja między usługami, framework, z którego korzysta kilkaset usług, czyli takie podstawy po prostu architektury mikrousługowej. No i rzeczywiście po kilku latach w roli inżyniera właśnie dostałem propozycję, aby patrzeć trochę szerzej na całą naszą platformę techniczną, platformę uruchomieniową i no po prostu dbać o to, żeby to szło w dobrym kierunku i żeby spełniało potrzeby i inżynierów z naszej firmy, żeby było wygodne w użyciu, ale też żeby wspierało cele firmy, które mamy na kolejne lata.
No i tak jak właśnie opowiadasz, to jest z mojej perspektywy, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu i fajnie, że firma daje nam takie możliwości, żeby od czasu do czasu zmienić rolę. Oprócz tego Allegro jest takim jednorożcem na skalę Polski. Wydaje mi się, że nie ma drugiej tak zaawansowanej technologicznie firmy IT w takiej skali. Miałem okazję rozmawiać z kolegami, koleżankami z branży, którzy pracują w innych korporacjach i czasami miałem wrażenie, że opowiadają mi o innym świecie i o tym, że coś, co my robiliśmy 10 lat temu, to oni to dopiero poznają lub wchodzą w te technologie, które my już sprawdziliśmy i poszliśmy dalej. Nawet na przykładzie OPBoxa, kiedyś dawno temu, kiedy robiliśmy to odpytywanie tych tysięcy usług, to mogłem powiedzieć, że zrobiliśmy GraphQL-a zanim był modny. Albo jak jeszcze reaktor nie był na ustach wszystkich blogerów, to my mieliśmy już używaliśmy totalnej asynchroniczności. Więc to są te trzy takie fundamenty, na których Allegro jest zbudowane. Ta właśnie kultura i ludzie, ta możliwość do zmiany i ciągle nowe wyzwania i ten lider technologiczny.
Ja nawet bym, wiesz, rozszerzył. Wydaje mi się, że technologicznie nie odstajemy w ogóle od zachodnich też firm, tych technologicznych. Jak tak się jeździ na konferencje, rozmawiamy z uczestnikami, czy po prostu też prezentujemy własne rozwiązania, to zawsze to mam wrażenie, że jest jak równy z równym. Jak czytasz Technology Raider od Thoughtworksa, to tam są rzeczy, które albo my już mamy od dawna, albo które właśnie wdrażamy. Tam raczej nie ma rzeczy, które o, mamy nadzieję, że kiedyś się za to zabierzemy. Nie? Tak myślę, że w ogóle niestety w Polsce nie ma zbyt wiele takich firm technologicznych, i szczególnie takich, gdzie rzeczywiście można mieć duży wpływ na kierunek właśnie rozwoju i technologii i biznesu. Także no to chyba jest ten powód, dlaczego ludzie tak długo tutaj zostają, bo no po prostu tutaj rzeczywiście można robić rzeczy bardzo na czasie i mieć duży wpływ na to. W ogóle ja mam takie wrażenie, że jestem, i to się w sumie przewija w wielu podcastach, że jesteśmy w jednej firmie przez wiele lat, a to w sumie tak jakbyśmy byli w wielu firmach. Ja pamiętam przecież przez te 8 lat, ile rewolucji przechodziliśmy. Przechodziłem, jak była właśnie rewolucja agile'owa, gdzie totalnie zmienił się sposób zarządzania firmą i ludźmi w firmie i projektami. Potem była rewolucja mikroserwisowa, która wywróciła architekturę do góry nogami. Potem te self-serwisy, platforma techniczna i dalszy rozwój. Tutaj cały czas po prostu się coś dzieje i jak tylko ktoś chce, to może się zaangażować w coraz to nowe inicjatywy.
Tak, tak. Dokładnie tak. Takim przykładem inicjatywy oddolnej, totalnie oddolnej, jest na przykład nasz blog, który powstał czysto od deweloperów dla deweloperów. I to są, tak jak powiedziałeś, to są przykłady, gdzie ktoś chce, to może. Jeżeli oczywiście to wszystko ma sens.
Wiem, że jesteś zaangażowany mocno w Allegrowy Open Source, wspierasz wydawanie projektów. Może mógłbyś powiedzieć, jak wygląda ten proces, co nam to daje? Jakie w ogóle mamy projekty w Open Source?
Chętnie opowiem. Na początek tylko szybka taka zasada. Moi drodzy słuchacze, każdy projekt, jaki będziecie robić, róbcie od razu jako open source i nie czekajcie nigdy na wydawanie softu z czasem. Dlaczego o tym mówię? Bo ta historia jest wyboista. Ja zawsze uwielbiałem cały ruch open source. Zresztą pamiętam, jak kiedyś w Krakowie na konferencji miałem okazję spotkać Richarda Stallmana i chciałem, żeby podpisał mi laptop. Bo to było takie fajne wydarzenie. I on wziął ten mój laptop do ręki, wziął biały marker i odwrócił mój komputer, gdzie zobaczył naklejkę z licencją Windowsa, zresztą służbową, po czym ją zerwał i powiedział, że tutaj on takiego nie podpisze, co było dla mnie takim, wiecie, gestem teatralnym dość i oczywiście to było takie piękne, że wszyscy tam przyklaskiwali, ja też się cieszyłem, że zerwał tą naklejkę, chociaż straciłem licencję. To było całkiem fajne przeżycie i otworzyło w mojej głowie pewne myślenie, że przecież tak naprawdę nawet to, co robimy w pracy, to wszystko jest oparte o open source i trzeba myśleć o rozwijaniu oprogramowania biznesowego w ten sposób, że jest pewna logika, która jest tajemnicą firmy, z której się zarabia, tam są prywatne rzeczy klientów i tak dalej, ale duża część to jest po prostu technologia, którą rozwijamy. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać coś od siebie. Dlatego ja wspieram ruch open source w naszej firmie i walczę o to, żeby wszelkie możliwe biblioteki były dostępne na naszym Allegrowym GitHubie. A zachęcam wszystkich, żeby robili projekty od razu open source'owe, ponieważ nigdy nie ma tego momentu stopu, gdzie ktoś powie, dobra, to teraz posprzątajmy projekt, zróbmy go open source. To nigdy nie następuje, bo nigdy nie ma na to czasu. Ja dlatego polecam, żeby zaczynać od razu. Co więcej, ja dostrzegam też tak przez lata szereg zysków płynących z rozwijania open source, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy ma jakby swoje przekonania i kiedy robimy, to myślę, że Piotrek zaraz może też powiesz od swojej strony, bo ty też uczestniczysz w naszym open source'ie, kiedy robisz pull request albo zmianę, która jest dostępna i widoczna publicznie, gdzieś z tyłu głowy wiesz, że spojrzy na to ktokolwiek, że moja mama spojrzy i powie, o, dumna jestem z kodu mojego syna. I to jest troszeczkę inne wtedy przeświadczenie, nie? To jakby troszeczkę inaczej się o tym myśli. Tak samo nigdy nie wprowadzimy specyfiki firmowej do kodu, który jest otwartym źródłem. No bo jakby to miało działać na innych systemach. Ale tak jak mówiłem, Piotrek, bo wiem, że ty też uczestniczysz w Hermesie, który mamy na open source, w Envoy Controlu. Może też powiesz od twojej strony, jak to wygląda?
Tak, my rzeczywiście trochę projektów wydaliśmy. Właśnie Hermes, Envoy Control, jeszcze takie narzędzie Marathon Console. Akurat ten Marathon Console to jest narzędzie, gdzie bardzo dużo mieliśmy kontrybucji i pytań, więc widać, że ludzie z tego rzeczywiście korzystali. No i trochę poprę to, co powiedziałeś, rzeczywiście jest z tyłu głowy taka myśl, że to jest jednak kod publiczny i nie wypada wysłać kodu bez testów, więc to w tym sensie open source pomaga nie robić głupich rzeczy w projekcie, ale wydaje mi się, że też trochę bardziej architektonicznie właśnie nie możesz się na sztywno spiąć z aktualną technologią do monitoringu, którą używamy w Allegro, albo jakimiś wewnętrznymi mechanizmami. Nie możesz zrobić takiej architektury pajęczyny, no bo to wszystko jest w open source, jakby nie ma tych zależności na naszą infrastrukturę. No i to jest bardzo dobre, bo to pomaga robić narzędzia, które robią jedną rzecz i robią dobrze, i które łatwo zaadaptować do dowolnego kontekstu. I dzięki temu ten soft można potem rozwijać latami, no bo to zapobiega takiej pokusie ścinania zakrętów, aby dowieść jakiś task na szybko, no po prostu się nie da. No i my bardzo często tutaj i w Hermesie, i w przypadku Envoy Controlla taki stosujemy taki pattern, że jest wersja open source'owa, którą jest dostępna na GitHubie i tam jest w zasadzie cała ta, to mięso, cała ta, cała ta logika, a u nas mamy w wewnętrznych repozytoriach takie wersje ale Hermes, ale Envoy Control, które po prostu wciągają tę wersję open source'ową jako zależność i dokładają konfigurację już specyficzną dla naszej infrastruktury, czyli na przykład autoryzacja z naszym wewnętrznym OAuth-em, a nie na przykład Basic OAuth, który jest w open source, jakaś właśnie integracja z naszymi narzędziami do monitoringu i tak dalej, albo jakaś specyficzna już naprawdę element logiki. No i to właśnie pomaga nam robić rozwiązania, które mają sens po prostu latami, a nie ścinać zakręty.
Ja jeszcze chciałem też dodać, że warto robić wszystko w open source i nie zrażać się tym, że ktoś waszego projektu nie zna, nie lubi, nie używa, albo jeszcze nie znalazł, albo nie zrozumiał idei. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że takie duże firmy jak Netflix czy Lyft mają po kilkaset repozytorów na GitHubie. Niestety większość nie ma nawet jednej gwiazdki, ale zawsze później trafia się taka perełka, którą jakby rynek czy społeczność deweloperska docenia i potem wypływa na wierzch taki na przykład właśnie Envoy od Lyfta czy Hystrix od Netflixa i takie właśnie projekty nadają kierunek naszej branży.
A nawiązując do open source'a, jedną z inicjatyw, którą rozwijasz w firmie u nas, jest Hacktoberfest. Może mógłbyś powiedzieć, co to jest, jak to organizujesz u nas w firmie i jakie są efekty?
Piotrek, to jest moja ukochana inicjatywa. To jest właśnie taki przykład inicjatywy oddolnej, gdzie pamiętam jak dziś z takim kolegą Tomkiem byliśmy na open source'owej konferencji FOSDEM w Brukseli, zresztą co roku jeździmy. Rozmawialiśmy o tym, że zbliża się to Hacktoberfest i że fajnie by było mieć to u nas w firmie. I tego samego dnia, wiecie, w sobotę, w hotelu, po całej dziennej konferencji odpaliliśmy sobie czajnik, zalaliśmy zupkę chińską i po prostu napisaliśmy maila do naszej obsługi firmy, że słuchajcie, mamy taki pomysł i chcielibyśmy to zorganizować. I tutaj też muszę powiedzieć, że to też jest niespotykane, gdzie nasz CTO odpisuje, kurde, fajny pomysł, zróbmy to. I to jest coś, co napędza mnie, napędza, mam nadzieję, moich tutaj kolegów i koleżanki z pracy. I rzeczywiście za pierwszym razem spotkaliśmy się, Piotrek, ty byłeś wtedy na tym wydarzeniu, więc może też pamiętasz, spotkaliśmy się w takim niewielkim gronie, było nas 15 osób, odpaliliśmy laptopy, postawiliśmy licznik czasu, za zgodą zarządu skończyliśmy trochę wcześniej pracę i po prostu zagłębiliśmy się w kodowanie. To jest coś, gdzie siedzi kilkanaście osób i każdy normalny człowiek by podszedł i powiedział, co oni tak siedzą cicho i patrzą w te komputery. Ale my wszyscy wymienialiśmy się doświadczeniami i tworzyliśmy coś dla świata. Zrobiliśmy, każdy z nas zrobił po te 3 pull requesty, każdy z nas dostał koszulkę, co dzisiaj jest już innym aspektem, ale mieliśmy tą frajdę zrobienia czegoś nowego i jest to niesamowite wydarzenie. Robimy to już od 4 lat, więc to jest też fajny sukces, że inicjatywa nie umiera. W tym roku było prawie 100 osób, bo 99 dokładnie i większość zrobiła te wymagane 3 czy 4 pull requesty. Ja zawsze się staram podwyższyć poprzeczkę i namawiam ludzi, żeby nie zrobili 3, tylko 5, a jak nie 5, to 7 i żeby brali repozytoria, których korzystają, żeby coś oddać społeczności, lub coś całkowicie innego. To też taka złota rada. Wszyscy deweloperzy i deweloperki, którzy słuchacie, zróbcie sobie coś, czego, co wydaje wam się bardzo trudne. Nie wiem, taki przykład. Zróbcie jakimkolwiek ray tracing, jak za czasów studiów, dla samej frajdy programowania i poznawania nowych obszarów. Na Hacktoberfeście nasza firma kontrybuuje w naprawdę wielu projektach. Niektóre są bardzo egzotyczne. I dziwaczne, ale o to chodzi. To jest właśnie poznawanie innego staku technologicznego. To jest sprawdzenie, jak to robią inni. To jest poznanie innych kultur, bo często, nie wiem, mi się trafił jakiś, pamiętam, projekt, jak się nie mylę, z Indii. I jakby zobaczyłem pierwszy raz w życiu komentarze w innym języku niż angielski, więc to było naprawdę odkrywcze. I myślę, że będziemy to w firmie pielęgnować i kontynuować. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy przesłuchają, też wezmą udział w Hacktoberfeście w przyszłym roku. I wierzę w to, że rekord 99 osób będzie w przyszłym roku pobity.
Te nasze inicjatywy oddolne to nie tylko IT. Na pewno pamiętasz, jak wspólnie wyszliśmy na scenę i dla ponad 1500 osób zagraliśmy po prostu koncert rockowy.
Piotrek, to jest piękne wspomnienie. Ja pamiętam do dziś, jak pierwszy raz zaprowadziłeś mnie do jakiejś sali prób. Czułem się, jakbym był jakąś gwiazdą rocka. Tak naprawdę graliśmy sobie dla frajdy i dla satysfakcji. Nasz zespół nazywał się Kup Teraz i graliśmy na firmowej imprezie. I było super. I to też jest świetna inicjatywa oddolna. To jest coś niesamowitego, że wiesz, idziemy korytarzem, ej, ktoś umie na czymś grać i się okazuje, że ty umiesz, ja umiem, ktoś umie i nagle się okazuje, że mamy zespół i ktoś podłapuje, mówi super, wykorzystajmy to, zagrajcie nam wszyscy, pokażcie, co umiecie. To jest coś pięknego. Ja w zespole znalazłem się trochę przypadkiem, bo tak naprawdę to Piotrek nagrywa piosenki i jak sobie poszukacie na YouTubie, to na pewno znajdziecie piosenkę Smutnego Papecisty. I to było ekstra, że ja mogłem w tym uczestniczyć. Ja się świetnie bawiłem i to też było super przeżycie.
No, twoje solo na trójkącie to na pewno przejdzie do historii.
Tak, to trójkąt jest świetnym instrumentem, polecam każdemu.
Gdyby ktoś chciał zapytać cię o Poboxa albo o grę na trójkącie, to jak można się z tobą skontaktować?
Mój drogi, najlepiej na GitHubie. Jestem jako Begalek, także jak ktoś ma ochotę, to tam chętnie przyjmę pull request. Ewentualnie jakieś popularne media społecznościowe, na pewno mnie znajdziecie.
Naszym gościem był Bartosz Gałek, lider zespołu odpowiedzialnego za Opoboxa. Dzięki za rozmowę, Bartek.
Dzięki.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.